Więc i ale jakby masz, ja powiem ogólnie o tej alternatywie i powiem trochę jeszcze może powiem o nie o sobie tam organicznie czy coś, tylko tak ogólnie, nawet na taki zwykły ludzki sposób, jak to jest. Wiedza, jakby celem Matrixa było coś takiego, żeby tą wiedzę poszatkować bardzo mocno. I to jest nie tylko alternatywa, która działa po prostu, powiedzmy od czasów New Age'u, tylko cała wiedza jest poszatkowana. I jest to zrobione na tej zasadzie, że są te kulty, religie, albo po prostu pojawiał się jakiś tam mistrz i on coś głosił. Spisywane były jakieś tam księgi, albo jakieś tam powstawały z tego mity, w jakiś sposób były zapiski, i teraz jest to zrobione na zasadzie zbiorów, bardzo często. Generalnie zasada zbiorów, w sensie takim, że to się jakoś zazębia, czyli pewne rzeczy się powtarzają, a inne nie, a inne są albo totalnie sobie przeczą tym innym zbiorom wiedzy, albo dodają jakieś tam niuanse, których nie ma w innych. No i teraz tak naprawdę, kiedyś to mówiłam, ale kwestia jest taka, że to hardkorowy jest po prostu wyczyn, i żeby znać wszystko niejako. Ale faktycznie, jeżeli się dużo na przykład czyta, to w pewnym momencie po prostu łączą się punkty i jest to łatwiej zrozumieć, ponieważ to jest trochę tak jak z językiem, że się uczy jednego, potem kolejny to już się coś pamięta, niektóre coś takiego. Więc to jest na tej zasadzie, że na przykład jak się pozna wszystkie religie, ale przeczyta te księgi, dalej apokryfy, dalej jakieś mity, dalej jakieś właśnie gnozy, kabała i do tego dodać astrologię, wszystkie do tego dodać powiedzmy tarot, bo to też są jakieś dalej mityczne obrazy i tak dalej. Na to się nałoży alternatywę. Ale z drugiej problem jest taki, że każdy się czymś innym trochę zajmuje. Jeden bardziej mówi o reptilach, inny bardziej o bazach, inny o, prawda? Dolores Cannon tak naprawdę ciągle mówiła o bytach pozaziemskich, ale gdzieś tam wrzucała też różne inne informacje. I trzeba by tak naprawdę czyjś kanał naprawdę mocno przesłuchać. Tak samo jest z Zaszajoną. Trzeba by to przesłuchać. Ja powiem, że tak, jakby w pewnym momencie poświęciłam ileś lat i po prostu przesłuchałam bardzo wiele rzeczy, a niektóre jeszcze raz i sobie tak robiłam takie notatki na zasadzie, jak to wszystko się łączy, jaki to daje obraz, a u Aszajany to jest totalna trudność, jest miszmasz, bo ludzie w pewnym momencie tak naprawdę nie mają, nie słuchają jej, nie mają całej tej wiedzy i przestają logicznie myśleć, bo jakby myśleli, to by widzieli, jak bardzo niespójne są te jej informacje, ponieważ jeden wykład przeczy kolejnemu, nawet na poziomie, nie wiem, resety. Co ona zapowiadała, kiedy miał być, albo kiedy, jakie będzie wzniesienie, daty się różnią, wszystko się różni, wszystko się różni. Baza jest tylko podstawowa, jak wygląda człowiek, jak wygląda wszechświat, to jest dosyć spójne. Natomiast, żeby ją zrozumieć, trzeba by właściwie wszystkie z jej wykłady po angielsku przesłuchać, plus obejrzeć te książki, trzeba ściągnąć sobie. I najlepiej byłoby nie iść na żaden jej warsztat, bo na warsztacie są już medytacje, które bardzo mocno zamydlają ci umysł. Więc to taka historia, że tak naprawdę ta wiedza jest poszatkowana, ona różna gdzieś jest, ale jest pokręcona i jest nieuspójniona. No i teraz to jest na takim zwykłym poziomie. Oli, przestań tym drzwiami trzeszczeć. To jest na takim poziomie zupełnie ludzkim, takim zupełnie, że coś się czyta, to trzeba by po prostu bardzo dużo przeczytać, żeby zacząć łączyć punkty, albo po prostu w pewnym momencie też się coś odpamiętuje i wtedy staje się jasne. Natomiast wszystko to, co ja mówię, to nie pochodzi ze zrozumienia tej całej alternatywnej wiedzy. To jest jakaś tam baza mojej młodości, powiedzmy, i średniego wieku, natomiast generalnie po prostu pewne informacje zaczęłam dostawać, ale to też na zasadzie takiej, że w grupie, w różnych grupach byłam i też różne osoby dostawały przekazy, a poza tym słucham. I teraz na przykład jak słuchacie, na przykład Dariusz Michalik albo te dziewczyny z Hacking the Game, generalnie bardzo dużo Plejadian, też dostaje przekazy, tylko że nikt nie pokazuje tego jasno, konkretnie w całości i zawsze jest gdzieś jakiś miszmasz, nawet u... jak się nazywa ten chłopak, ten pan, w sumie chyba w moim wieku, może młodszy, ten co robił z Joanną, hiperfizykę napisał, tak? I w tej hiperfizyce jest też dużo ciekawych rzeczy, ale... no dobra, wypadło, ale wiem o kogo chodzi, zapewne. Czapiewski. No więc... Więc jak się połączy na przykład tego właśnie Jacka Czapiewskiego, który ma takie podejście jak Asha Jana, on zresztą też ją zna, no nie? Więc, bo kwestia jest taka, że te przekazy, które dostają na przykład Plejadianie albo, no często Plejadianie albo inne jeszcze kilka osób, to są przekazy od praojca, czyli z tej najwyższej świadomości, która mówi o algorytmach i daje taki pełen obrazek wszystkiego, tylko że faktycznie czasami trudno to jest zrozumieć. Dlaczego? Bo na przykład ja zaczęłam wszystko dokładnie łączyć wtedy, kiedy dostałam, jakby to wymaga czasu, bo się dostaje po kawałku, każdemu daje z innej strony. Ja dostałam od strony języków, algorytmów i archetypów, dlatego najpierw zaczęłam mówić o tym, a jeszcze dużo, dużo wcześniej mówiłam po prostu alternatywa, tak jak podobnie jak wszyscy, no nie? Natomiast jeżeli się zrozumie język, kody, i dalej idą archetypy, dalej idą energie, to potem już właściwie można zrozumieć, jakby zrozumieć albo dostawać inne informacje, bardziej takie konkretne, nie wiem, czy nie rozumiecie. I wtedy można czytać cokolwiek innego z alternatywy, a i tak się wyłuska faktycznie wtedy, co tam jest dobrego, co złego. Ale generalnie w tym ostatnim roku, 2025, ja dostałam właściwie całe plansze, jak wygląda wszechświat, z nawiązaniami, kogo ewentualnie doczytać, żeby zobaczyć niuanse, co gdzie podane było odwrotnie na przykład czegoś, tak? Dlatego pokazuję Wam te obrazki, na przykład jak wyglądają czakry, albo jakie są faktycznie te wymiary. Więc to nie jest już tylko tak, że na przykład powiem, a bo jest taka gęstość, jest taki wymiar i że na przykład cały czas mówię o Lemurii, Atlantydzie i no nie wiem, o czym tam jeszcze, na przykład o Lemurii, Atlantydzie i Antarktydzie, tylko mówię wszystkie po kolei poukładane. No, ale to możemy zrobić dopiero teraz, w zeszłym roku i w tym roku można było to zrobić, bo wcześniej nie było całego takiego obrazka. No to tyle mogę powiedzieć jakby, jak to funkcjonuje, nie? Poza tym dostałam informacje na swój temat, bardzo dokładne, bo ja dostawałam na swój temat od urodzenia w tej inkarnacji, ale nie umiałam wszystkiego zrozumieć do końca i ostatnio dostałam na początku tego roku. Więc tak. Tak. Nie, no tak, to jak gdyby żadne... Tak, to znaczy, tak, mnóstwo czasu, mnóstwo sił, zgadza się to, a poza tym to nie tutaj nie ma żadnych tam jakichś ocen, niczego takiego, po prostu to jest ta epoka też, która wszystko przyspiesza i w związku z tym po prostu teraz jest to tak dane. I po prostu to wszystko jest po to, żeby można było samemu sobie siebie odpamiętać, wyobrazić i nawiązać połączenie z właściwym dla siebie światem, tak można powiedzieć. Aczkolwiek chodzi o to też, żeby zrozumieć, że no, są różne te światy i zrozumieć ich dynamikę. A powiedzcie mi, jak odczuwacie w ogóle, albo czy wy jesteście w stanie sobie wyobrazić, bo... jesteście, wydaje mi się, wszyscy z wyższych wymiarów. A problem, z którego powstały zdrady też, był taki, że wymiary wysokie krzemowe nie było przepływu. No to też jest duży temat pramatki, więc polecam tam taką prezentację o pramatce, ale ten temat będę jeszcze powtarzać, zgłębimy to jeszcze. Na czym to polegało? Jak będę o historii świata, no generalnie trzeba oddzielną prezentację o tym, jak będę mówić. Natomiast plazma i krzem, czyli te takie jakby dwa kawałki elektromagnesów, w pewnym momencie zaczęły, tak jakby nie było przepustowości. A skutkiem było to, że no, pramatce się coś tam nie podobało i generalnie były niuanse, jak ona funkcjonowała z prawicem, czyli generalnie jak to yin-yang funkcjonowało. Yin-yang zaczęło być zaburzone, a to wpływało na istoty, które w efekcie... Nie wchodzisz, nie wychodzisz, nigdzie nie idziesz. Siadasz i nie uczasz się, zamykasz to wszystko. Oliwie. W efekcie no, zaczęło powstawać niezrozumienie między istotami i nawet można by powiedzieć, no nawet nie wiem, czy mogę powiedzieć nielubienie, no bo centralnie zaczęły powstawać wojny, po prostu jedni zaczęli napuszczać na drugich i zdradzać, więc to jest taki trudny temat. Natomiast w związku z tym ja na przykład, moje podejście jest takie, ja mam bardzo dużo krzemu i bardzo dużo plazmy, okay, więc jestem taka dziwna trochę może. Gdzieś stoję w rozkroku pomiędzy wszystkimi trochę. Na początku to w ogóle miałam coś takiego, że ja w ogóle nie rozumiałam, jak ktoś może kogoś nie lubić. To jest w ogóle mój punkt wyjścia. Ja jestem w ogóle jeszcze bardziej niż Lucyferia z poziomu małego dziecka, które kurwa nie kuma, jak ktoś może z kimś się kłócić. Więc ja mam takie podejście, natomiast nie oceniam, no ale wiem, że inni tak nie mają i ma się po prostu skłonność do lubienia czegoś albo nie lubienia czegoś, więc was pytam, bo wy nie jesteście, jeszcze zaraz może powiedzcie, a ja na chwilę się wyłączę, bo tak, Ewa na pewno jest Plejady, Ania, ty jesteś chyba z 14, prawda? Donosi chyba mówiłam, że 6 wymiana, ale to wszystko wyżej gęstości. Więc wydaje mi się, że nikt z was nie jest w tych niższych. Więc powiedzcie, jak odczuwacie, albo w ogóle, czy kiedykolwiek słyszeliście o Lemuri. Właśnie zastanawiam się, czy widzę, właśnie nie wiem ciebie, więc zaraz spróbuję ściągnąć. Natomiast była jeszcze, kto był jeszcze? Była jeszcze chyba Alicja. I Alicja jest też wyżej. Ona jest 7-10. Powiedzcie, ja was będę słuchać, tylko sobie spróbuję ściągnąć. Ojejce, tak. Powiedzcie, jak czujecie tą pierwszą gęstość.
Ja się w ogóle jakby z materialnymi wymiarami. Nie wiem, ja czuję się tak, jakbym była z chmur. Po prostu mnie materia męczy i z niczym się jakoś tak nie mogę zintegrować. Nie wiem, o co chodzi.
Oli, ściągnij mi, skąd jest Irena, która tutaj jest na grupie.
Z Irena z tego kanału?
Tak.
13.
Ja was słucham. Tak, Ewa, jesteś plejadianką. To zaraz, ja może zaraz powiem, jakby skąd takie, że... To jest, po pierwsze nie ma oceny, więc to jest naturalne, że się czuje przyciąganie i na Matrixie na przykład się czuję tutaj, powiedzmy, właśnie średnio.
Bardzo źle słychać.
A, czekajcie. Okej, bo ja wypię. A teraz? Lepiej? Przede wszystkim pierwsze, to ja powtórzę. Ja powiedziałam tylko tyle, że najpierw punkt wyjściowy musimy sobie wziąć, znaczy nawet chyba musimy, w sensie takim, słuchajcie, żadnych ocen. Nie oceniamy siebie, nie oceniamy innych, ponieważ bardzo pierwsze, co zrobił Matrix, to prowadził ocenę. że ja jestem stąd i w związku z tym albo lepiej, albo gorzej, musisz się zdecydować. A nie ma, musisz się zdecydować, po prostu jesteś skądś, przynależysz gdzieś, w związku z tym czujesz przyciąganie do tego. No i niuans jest taki, że Matrix wszystko ścisnął, zrobił tak, jakbyśmy, nawet mimo że nie jesteśmy wcale pierwszej gęstości stricte, bo galaktycznie jest Matrix, tutaj na Ziemi, nawet Ziemia nie należy do pierwszej, ale tak naprawdę nie jesteśmy stricte na Ziemi. No nieważne, generalnie warunki zrobił takie, jakby wszyscy byli w bardzo gęstej materii. W związku z tym istoty, które przynależą wyżej, źle się czują, ale to nie jest tylko tak, bo nawet istoty, które przynależą, źle się czują, bo to nie są naturalne warunki też. Ponieważ każdy ma trochę krzemu, nawet istoty plazmatyczne, albo nawet dużo, tylko że tutaj Matrix zamknął dostęp, bym powiedziała, do wysokich świadomości, do nadświadomości i tak dalej, nie? Dostałam, mam informację o Janie, jest 13 wymiar. 13 albo 14, ale wy tutaj. Więc to są te wyższe. Spróbuję, powiedzcie jeszcze inni, tak, jak to odczuwacie. Nie ma, że to jest jakaś ocena. Wszystko jest prawidłowe. Ewa, jesteś z Plejad. Plejady wyjściowo tak naprawdę najbardziej jest powiązane z 27 wymiarem. Zobacz, jak to jest wysoko. Zaraz pokażę ten obrazek z wymiarami, która to gęstość jest, nie? Więc jakby hello, no normalne, że się tu źle czujesz, nie? Bo to nie jest twoje mieszkanie stricte, a mimo, że w ogóle na Matrixie wszyscy czują się źle. Może z tego wynikać. Generalnie wszyscy na Matrixie czują się źle, ponieważ jesteś z innej przestrzeni i dawno nie byłaś w domu. O, coś takiego. No, ale to jest kwestia Matrixa. Okej, okay, ale to nie jest kwestia plazmy.
To życie było takie tutaj ciężkie.
Dobra, nie, ja się wyciszyłam właśnie, bo chcę was posłuchać. Ja was chcę posłuchać, posłuchać. Właśnie, żebyście wypowiedziały. Niech każdy powie, jak się, bo są dwa niuanse. Ja jeszcze zaraz powiem. Jedna to jest taka, że to jest Matrix, więc nawet plazma, nawet te niższe, to nie jest przyjemne, normalne i tak, jak powinno być. Dwa, istoty organiczne, kosmiczne, krzemowe bardzo, są tu zrzucone, więc jeszcze bardziej czują się źle. Ale mówcie. A ja może jeszcze otworzę ten jeden slajd.
No, rzecz. To mogę ja, Ewa?
Mów.
Dobrze. To powiedzcie mi, dlaczego tak jest, że spośród moich wszystkich znajomych, no ja jestem tylko tak odczepiona, w sensie takim, że nie znoszę jakiejś takiej agresji, wszystko mnie drażni u ludzi. Jestem najbardziej taka tolerancyjna. Nie wiem, no zupełnie w moim otoczeniu, czy rodziny, czy znajomych, no to ja jestem takim jednym... Coś się... I właśnie dlaczego tak jest? Nie wiem. Bo tu już żadne aspekty psychologiczne nie wchodzą w grę, bo już mam wszystko przerobione, ale nie wiem, czy to jest właśnie kwestia tego pochodzenia w sensie wysokiego.
Ja może odpowiem na końcu. Może ktoś chce powiedzieć jeszcze do tego, co mówi Ewa. Ja się odniosę do tego. No chyba, że nikt nie chce mówić.
Generalnie to cały czas mam, odkąd naprawdę pamiętam, to mam takie poczucie, że ja tutaj się nie odnajduję. Chociaż się doskonale sobie radzę w materii, ale po prostu gdzieś jakby psychicznie to zupełnie to nie jest, jakby to nie jest mój świat. Nie ma, we mnie nie ma agresji, nie ma, nie oceniam ludzi, nie mam nic wspólnego z Kościołem. Także tutaj po prostu bardzo, zresztą w zasadzie ja miałam takie no trudne dzieciństwo, powiedzmy, to znaczy małżeńskim. Mama dbałam w takim sensie materialnym, ale nie było uczucia. Ja pamiętam gdzieś tam naprawdę z okresu dzieciństwa, zresztą prawie w ogóle nie mam wspomnień z dzieciństwa, ale gdzieś tam pamiętam jakiś, tak jak echo takie pojawiało mi się w głowie, że najważniejsza jest miłość.
To samo, identycznie. No,
chciałam pamiętać miłość po prostu, no. Że miłość i gdzieś to po prostu nawet miałam taki sen bardzo symboliczny, kiedyś, który zapamiętałam, że stoję i widzę ludzi, którzy się biją, to znaczy jest jakaś wojna, zabijają się, a ja stoję z wyciągniętą ręką i na tej mojej ręce jest takie żywe, pulsujące serce. Ja wyciągam tą rękę z tym sercem. I gdzieś po prostu, no, mama uważała, że ona nie nawiązała, ja potrzebowałam bardzo kontaktu. Aha, no ojca nie było. Ojca widziałam swojego biologicznego raz, kiedy zażądał przeprowadzenia testu genetycznego DNA na ojcostwo. To był jedyny raz, kiedy ja go w ogóle widziałam. Byłam wtedy nastolatką, już byłam w liceum. No. A od mamy nie było takiego, nie było bliskości fizycznej, której jako dziecko bardzo potrzebowałam, czyli potrzebowałam, nie wiem, przytulenia, objęcia i tak dalej. Dlatego teraz się bardzo cieszę, że tutaj, bo mieszkam razem z synem, synową i z wnuczkami, że oni są po prostu takimi rodzicami, jakich ja bym chciała mieć, a nie miałam. No, to taka historia. Generalnie to właściwie moja mama odeszła dwa lata temu, miała 94 lata. I nasze relacje były zawsze bardzo trudne, bo ona zarzucała mi takie rzeczy, to znaczy miała oczekiwania wobec mnie, rzeczy, których ona mi sama nie potrafiła dać. Ale ja nie miałam nigdy do niej pretensji. Absolutnie, ja rozumiałam, że ona miała cholernie ciężkie dzieciństwo w totalnej biedzie kieleckiej i tak dalej. Ja naprawdę nie miałam do niej pretensji, ale ona miała pretensje do mnie, że ja po prostu jak gdyby byłam gdzieś z boku, że nie rzucałam się do niej, nie mówiłam kochana mama, bo ona nie mówiła do mnie kochana córko, nie? Że były takie naprawdę trudne relacje. I w zasadzie te no niedaleko, jakby może 3-4 lata wcześniej powiedziała, wiesz, bo ty tak sama się wychowywałaś. Ja faktycznie tak się sama wychowywałam. Czyli w zasadzie byłam takim, no nie wiem, do 30 roku życia to byłam w ogóle jak, nie wiem, takie totalnie zagubione dziecko we mgle. Potwornie nieśmiała, potwornie. No, przepraszam za te jakieś tam takie osobiste bardzo wynurzenia.
Nie przepraszaj.
Z powodu tego, że się zabija zwierzęta. Bardzo kocham ptaki. Tutaj robię im, wieszam budki lęgowe, podkarmiam całą zimę i tak dalej. Ale generalnie no, mamy ten taki łańcuch pokarmowy, że w sumie no i tak to mięso jemy. I to jest takie dla mnie, to wszystko jest mi tak.
Ewa, chcesz mówić, to mów.
Pytanie do ciebie, Rasiu, i do twoich, nie wiem jak to nazwać, znajomych, kolegów, bo ja ich jeszcze nie przywołam, nie mam kontaktu. Generalnie, jeżeli ktoś ma taką tą wrażliwość, takiego dziecka, tego... Powiedz mi, jak sobie, jak tu... użyć to w 100%. O to mi chodzi, bo już nie chcę się skupiać na tym, że mi jest źle, niedobrze, tylko ja właśnie chcę ten swój wyłuskany gdzieś tam 0,01%, rozumiesz, tego najlepszego, co we mnie, tutaj wykorzystać jeszcze, tak? I właśnie zastanawiam się, jak to zrobić, nie? Bo to, co z fajdane, to już wiem w życiu i to, co jest nie tak, ale właśnie, żeby jeszcze wykorzystać tu ten taki potencjał, nie? Który jest ten, właśnie tą namiastką tego naszego, tej istoty takiej, no tej wielo, niewymiarowej może, ale tej wiecznej. To, co tu mamy, ten zalążek. Jak to zrobić? Bo ty mówiłaś o tym, że my jeszcze tu dużo możemy tak naprawdę, mimo to, że jesteśmy tak okrojeni. To tyle z mojej strony.
To ja mam taką propozycję, to znaczy tak, zaraz powiem i w ogóle dziękuję, Irenka, dziękuję, Ewa. Czy chcecie coś jeszcze powiedzieć, na przykład Ania, Danusia, o tym, bo to jest ważne, żeby powiedzieć właśnie, jak się tutaj czuje, tu na Matrixie, jak się go odczuwa, albo w ogóle co się myśli, czy myślało, jak, czym on jest, kim ja jestem. I ja pod koniec powiem, tak odniosę się do tego, bo to co możemy zrobić tutaj ze sobą, to jest ten temat pól, które są aktywowane i powiem zaraz, na którym jesteśmy etapie i generalnie za tydzień będzie o was, bym powiedziała, czyli o istotach bardziej krzymowych. Ale może jeszcze Danusia albo Ania.
Halo, słychać mnie?
Tak, słychać.
Słuchaj, no to co chciałabym powiedzieć, to takie odczucie, które mam od zawsze, że jestem po prostu obserwowana. Takie miałam odczucie zawsze. Nie potrafię na ten moment powiedzieć, czy jestem w stanie na przykład powiedzieć, jak się czuję, czy gdzieś tam przynależę. No czekam teraz, Asiu, wiesz, że czekam na tą analizę, więc to też mi troszeczkę rozjaśni. Natomiast no, największe to uczucie to tego obserwowania. No życie moje też mnie tak trochę wcześniej przeciorało i myślę, że każdy taki jakiś element, który się w życiu pojawił, powodował, że następowała zmiana. I myślę, że byłam kimś innym, po prostu za każdym razem. No to tyle. Dzięki.
Dzięki. Ja jeśli nie odpowiadam od razu, to dlatego, że ja robię tutaj taką operację podłączania i odłączenia słuchawek, żeby czasami nagrać coś, co mówicie, bo ciekawie mówicie. Dzięki, Danusia. Ania, jesteś? Czy tylko słuchasz daj znać. To dawaj, jak coś chcesz powiedzieć, no.
Zastanawiam. Ja jestem bardzo osobą wrażliwą od dziecka i od dziecka mam takie poczucie właśnie takiego wyobcowania tutaj. Nigdy się tak jakby nie czułam dopasowana do niczego. I takie uczucie mi towarzyszy i też mi się do końca, tak sobie teraz ostatnio mam takie przemyślenia, że też nie do końca zawsze mi się wszystko wydaje takie realne tutaj, że niby wszystko spoko, żyję sobie, ale tak do końca jakby, nie wiem, nie jest, czasami rzeczy nie są dla mnie do końca serio, na serio, takie prawdziwe. Czuję się taka troszeczkę odłączona tutaj. No i zawsze w sumie się czułam. I tak jak ty, Joanna, też mam takie, taką właśnie niezrozumiałość konfliktu. Właśnie często mi niektórzy mówili, czy zarzucali, czy mówili właśnie, że dlaczego ty zawsze wszystko rozumiesz, że rozumiesz jedną stronę konfliktu i drugą stronę konfliktu a nie jesteś po prostu po jednej stronie, tylko potrafisz zrozumieć na przykład różne motywy, czy zrozumieć, czy w ogóle nie widzieć powodu do konfliktu, tak? Czy tylko po prostu jakiś tam motyw do rozmowy na przykład, gdzie na przykład inni widzieli od razu jakiś tam konflikt, to u mnie właśnie tak nie było, więc tak to chciałam powiedzieć.
Dzięki. No dzięki, dzięki. To bardzo ciekawe, co mówicie. Jeżeli o czymś zapomnę, to mi powiedzcie, ale generalnie są te dwie rzeczy. Jesteśmy w Matrixie, czy nie jesteśmy w realnym świecie. To jest świat pokręcony, jest to świat, który ma nas więzić i założenie jest takie, że żadna istota organiczna nie ma się tu czuć dobrze. Jakby się czuła dobrze, to nie dawałaby luszu. I wtedy mogłaby się niekoniecznie co byłoby panom Matrixa na rękę spełniać, uwalniać, uświadamiać innych, nawet z taką bardzo mini potencjałem, które tutaj pozwolono jej mieć, nie? Więc Matrix nie chce, prawda, żebyśmy byli w jakimkolwiek sposób mocarni, ani żebyśmy czuli się dobrze, no chyba, że ktoś wybiera Matrix, czyli na przykład zaczyna współpracować, a no to wtedy już, prawda, to jest dosłownie, czy ktoś zrobi to w taki sposób, że pójdzie do korporacji i wierzy w jej misję, czy centralnie pójdzie i sobie będzie kontrakty robił z demonami, no to tak naprawdę jest podpisanie układu z Matrixem i w tym momencie zaczyna coś tam płynąć, prawda? Jakieś tam są dobra fizyczne, jakieś tam klienci, jakieś rzeczy się dzieją, wydaje się, że jest, nawet nie wydaje się, tylko realnie jest jakiś przepływ i tak dalej, i tak dalej. No ale to wszystko ma swoje konsekwencje, prawda? Bo wcześniej czy później, jeżeli ktoś chce bardzo wysoko tak naprawdę zajść, no to spotyka się właśnie wtedy z rytuałami i tak dalej. Wiele osób o tym mówiło centralnie, prawda? Że no jest cena po prostu, którą się płaci. No w związku z tym ja doszłam już dawno, słuchając takich różnych historii, do wniosku, że nikomu tu nie jest dobrze. Do tego stopnia, że jakby Matrix niszczy także własne dzieci. W tym sensie, że nawet własne rasy wykorzystuje ludzi, którzy jakby układy są, wszędzie wprowadza układy walka o ogień i tak to wygląda. Czy to będą jakieś układy na przykład masońskie i tak dalej, to jest na tej zasadzie, że ci pierwsi, nie wiem czy wy kiedykolwiek wchodziliście bardzo głęboko, jak wyglądają w ogóle te rytuały inicjacyjne i tak dalej, to musi być totalne totalne, czy to podbite oka, czy się wgłębialiście, o co tam chodzi. Podbite oko jest tylko jakimś jednym niuansem, który oni muszą pokazać, ujawnić, natomiast centralnie są bici, niszczeni i musi być zniszczona totalnie tożsamość osoby organicznej wolnej, żeby mógł wejść w demoniczne takie struktury. Więc no hello, to jakby nikt nie jest szczęśliwy, nawet ci, co mają dużo i idą rękę w rękę z Matrixem, nie? Nawet bym powiedziała, że te istoty wytworzone właśnie, no jakie szczęście jest w tym, że zostało się stworzonym jako jakaś rasa, która ma tylko funkcję, powiedzmy, żołnierza czy szpiega. No to nie jest wolność. Więc to są bardzo takie, ja uważam, że w tym wszystkim nawet sam twórca Matrixa, czyli Yeshua, czyli ta istota była, no, tak jak psychologicznie się idzie, dlaczego istota zaczyna, że ktoś zaczyna kogoś nienawidzieć, to podobnie dlatego, że i niszczyć wszystko, nie? I tworzyć takie układy tak naprawdę na zasadzie zniszczenia. No podobnie dlatego, że sama ta istota jest niezadowolona i nieszczęśliwa w jakiś sposób. No i taka jest na przykład moja analiza psychopaty Yeshua, że sam ze sobą po prostu był niezadowolony i generalnie to wszystko docelowo, czy przez jakieś tam alternatywne koncepcje wznoszenia, podpinania pod sztuczną i tak dalej, czy przez jakieś koncepcje zapadające tam czarnych dziur, zapadania się wszechświata, wszędzie jest tak naprawdę mowa o tym, że to wszystko miało doprowadzić do resetu. I powtórzę to, ja już mówiłam, ale być może nie słyszał ktoś. Generalnie celem tego głównego inicjatora, twórcy tego Yeshua, który pokazuje się potem jako Jezus i tak dalej, i tak dalej. I też sobie robi dobry PR, ale to nie jest do końca prawda. Celem jego tak naprawdę było właśnie wyssać jak najwięcej z tego tutaj wszystkich różnych bytów i całego tego kręcącego się świata i doprowadzić go do samozniszczenia i do resetu, ponieważ reset tak naprawdę, do resetu, czy niejako on chciał sprowokować sam rdzeń, żeby zresetował wszystko, ponieważ jak się resetuje wszystko, to rdzeń nigdy nie resetuje nad świadomości indywidualnej. To oznacza, że ten twórca pierwotny miał nadzieję, zresztą powtórnie, bo to jest kolejny reset, miał być, ale nie będzie, miał nadzieję, że jego nadświadomość zostanie zachowana i że uda mu się wyjść ponownie na kolejnym świecie w innej odsłonie, na przykład jako praojciec, gdzie byłby bardziej mocalny. Ale to jest inna kwestia, o tych resetach i różnych epokach jeszcze opowiem. Natomiast generalnie kwintesencja moim zdaniem jest taka, nikt nie jest szczęśliwy. To nie jest świat, w którym ktokolwiek ma być szczęśliwy, nawet ci, co współpracują z Matrixem, nikt nie jest szczęśliwy. Więc tutaj to jest punkt wyjścia, bo to nie jest świat, dla mnie to jest po prostu życie poprzez śmierć. Ja tak to nazywam, ponieważ właściwie jak się popatrzy, to wszędzie to jest. Musisz zabić, żeby przeżyć. No to hello, to w ogóle nie jest organiczna koncepcja. Więc nikt nie jest szczęśliwy, natomiast jedni są, jakby próbują z tym dojść do zgody, jakoś sobie poukładać to, czyli na przykład ograniczają swoje życie do jakichś mini, czyli na przykład okej, dobra, to pewnie jestem takim maluczkim, głupim człowiekiem, ale mam tu swoją żonę, na przykład powiedzmy mam swoje dzieci, patrzę tylko na to, mam jakąś pracę, wystarczy mi na przeżycie, a po co ja coś tam będę zgłębiać, tak sobie po prostu będę żyć, no przecież będę mieć 80, tam 90 lat i umrę i koniec. I zazwyczaj kurczę. Oli, jeżeli dotykasz jakikolwiek telefon, gdziekolwiek, odpierdol się od niego, wyłącz.
Ale nie używam.
Nie, wyłącz, proszę.